Panie przewodniczący, mobbing to dzisiaj duży problem w firmach?
To znaczy problem mobbingu był, jest i podejrzewam, że będzie. Dlatego, że różnie pracodawcy i różnie pracownicy do tego podchodzą, aczkolwiek no, trzeba się liczyć z tym, że pracownik jest zawsze na tej gorszej pozycji od pracodawcy i doświadcza różnych właśnie tego typu form naruszania godności pracowniczej, co się właśnie wiąże, czy powiedzmy z samą pracą, czy z wynagrodzeniem, czy z podejściem do pracy. Pracodawca różnie to interpretuje, co jemu wolno, co jemu nie wolno i sam doświadczałem w przeszłości, że za drzwiami pracodawca jest całkiem inny, aniżeli jak się wychodzi, gdzie poklepuje po ramieniu, że wszystko jest w porządku, jesteś najlepszym pracownikiem pod słońcem, a potem okazuje się, że właśnie to nie tak to wygląda. Dlatego trzeba zwracać uwagę na te formy dyskryminacji, no, molestowania i mobbingowania.
No właśnie, a jakie formy najczęściej mobbingu się powtarzają, gdyby był pan uprzejmy podać jakieś przykłady?
To znaczy tak, no źle pracujesz, nie wykonujesz tej czynności, opieszale to robisz. Jeżeli to jest w formie zwracania uwagi takiej bezpośredniej, to jeszcze można by było ewentualnie, albo powiedzmy skatalogowane, jak do tego podchodzić. Bo nikt nie jest z nas orłem, żeby wykonywać wszystkie prace dobrze i tak, jakby chciał pracodawca. Ale jeżeli on to robi no, z takim upodleniem pracownika.
Uporczywie.
Uporczywie. Uparł się na pracownika i zaraz po wejściu do firmy od razu Nowak, ty jesteś leniem, no to nie tak. To konkretnie trzeba, musi być w firmie instytucja, do której można się zwrócić, do której się zwraca i pracodawca, i pracownik.
A jak często dochodzi do mobbingu pomiędzy pracownikami? Bo o tym takim najbardziej znanym modelu mobbingowania, czyli
pracodawca-pracownik,
to bardzo często się słyszy, a pracownik kontra pracownik.
Oj, proszę panią, to jest temat rzeka i nawet takie sformułowanie, fajną masz koszulkę, ile ona ważyła. No już powoduje to, że ten, który wypowiada, lekceważy tego pracownika, tego kolegę swojego, bo to już nie mówimy o pracowniku, o koledze, a zatem ten mobbing bezpośrednio na stanowisku pracy jest, dla niektórych wydaje się, że to jest dowcip, kawał, naśmiewanie się, ale to nie tak. Zawsze trzeba mieć szacunek, zawsze trzeba wyważyć to, stonować te swoje zakulisowe albo emocjonalne podejście.
Jest nowa ustawa, czy ona rozwiąże problem mobbingu?
To znaczy tak, jeżeli ta ustawa będzie respektowana zarówno przez pracodawców, pracowników i związki zawodowe, przy udziale związków zawodowych, dużo organizacji związkowych, tak jak moja OPZZ przyjęła już stanowisko 17 grudnia 2025 w sprawie wspierania pracowników doświadczanych negatywnymi zjawiskami w środowisku pracy, to tak powinna zrobić każda jedna centrala i w porozumieniu z pracodawcami duże firmy powinny tworzyć komisje albo zespoły antymobbingowe, do których mogłyby się zwracać osoby pokrzywdzone albo doświadczające tego negatywnego zjawiska, nie zawsze mających miejsca, bo tu też trzeba to po prostu rozważyć, czy przypadkiem nie jest to...
Czy pracownik nie jest przewrażliwiony właśnie, i zbyt mocno właśnie do siebie bierze uwagi pracodawcy, a one powiedzmy są bardzo merytoryczne w tym momencie.
I racjonalne. Także tak, ten zespół powinien to wyjaśnić i wtedy ewentualnie albo zadośćuczynienie, albo przepraszam, albo powiedzmy inna forma zwrócenia uwagi.
A czy ta ustawa rozwiązuje taki problem, że w komisji powołanej specjalnie do rozwiązania problemu jakiegoś mobbingowego dostanie się osoba, która jest mobberem? Bo do tej pory często tak się zdarzało, że właśnie mobber był w gremium, które miało rozwiązać problem mobbingowanego pracownika.
Problem jest niezwykle ważny. Właśnie i związki zawodowe działające w danej firmie i Rada Pracowników, bo nie zawsze tylko i wyłącznie związki zawodowe i pracodawca proponują konkretne osoby. Nie muszą to być osoby związane nawet bezpośrednio z firmą, ale współdziałające z firmą i wtedy taki zespół jak powstanie, jest to konsensus na takiej zasadzie, że staralibyśmy się wyeliminować te osoby, co do których mamy jakiekolwiek złe podejrzenia albo jakiekolwiek podejrzenia i żeby nie brały udział w pracach tego zespołu.
W nowej ustawie jest zapis, że nie trzeba, nie ma już konieczności wykazywania rozstroju, problemów ze zdrowiem u osoby, która była albo uważała, że była mobbingowana.
Tak.
A czy ta nowa definicja mobbingu faktycznie ułatwi pracownikom dochodzenie swoich praw, czy istnieje ryzyko nowych rozbieżności w interpretacjach?
Właśnie po wejściu i po działaniu przez jakiś okres czasu można wtedy będzie stwierdzić, czy to jest to wszystko, czy ewentualnie jeszcze coś dodać, albo czy przypadkiem ta definicja, o której w tej chwili mówimy, może trzeba będzie ją po prostu rozszerzyć.
Poza tym ta ustawa wprowadza możliwość dochodzenia roszczeń od bezpośredniego sprawcy mobbingu. Czy to zadziała odstraszająco na mobberów, jeśli już na przykład dojdzie do rozstrzygnięcia jakiejś sprawy, załóżmy na skalę ogólnopolską, no i się okaże, że sąd nakazuje mobberowi wypłatę odszkodowania osobie nękanej w pracy, pracownikowi. Jaka jest szansa, że to właśnie też będzie odstraszało innych potencjalnych mobberów od tego, żeby zastraszać pracowników?
Częściowo tak, aczkolwiek doskonale wiemy z doświadczenia, że każda jedna tego typu sytuacja i sprawa dla jednych jest to odstraszające, dla drugich absolutnie nie i są osoby, które będą w to brnąć i tutaj żadne kary, żadne przepisy nie będą powodowały, że się zmieni. Także no, trzeba brać to też pod uwagę. Jest to forma dająca ludziom, pracownikom jakieś przynajmniej zabezpieczenie, że tak może to się stać. Nie?
I też w tej ustawie jest taki zapis, dzięki któremu można odróżnić wywieranie presji od normalnej pracy. Przepisy wskazują, że uzasadniona krytyka, rozliczanie zadań, egzekwowanie obowiązków służbowych prowadzone we właściwej formie nie są mobbingiem. Jaka to jest ta właściwa forma?
To znaczy, to jest tak jak w sygnalistach. Jeżeli mamy udowodnione, że właśnie ta forma, czy powiedzmy krytyka jest właściwa, no to nie jest mobbing. Ale jeżeli nie jest właściwa, no to jest mobbing. Do tego ten zespół musi być stworzony z osób, które cokolwiek wiedzą i o firmie, i o pracownikach, którzy tam pracują, i o zadaniach, które są realizowane. Nie może być to zespół ponadzakładowy, a tylko i wyłącznie zakładowy, dlatego że jest to historia tego zakładu pracy i tego środowiska. Natomiast jeżeli to już przejdzie na wyższy poziom, no to wtedy już sąd pracy.
Ułatwioną sprawę mają osoby, które pracują w firmach, gdzie są związki zawodowe, bo można zawsze zwrócić się o pomoc do związku zawodowego. A co mogą zrobić osoby uważające się za pokrzywdzone w firmach, w których tych związków zawodowych nie ma? Jakie powinny podjąć działania, żeby bronić się?
No po pierwsze, za czym do tego dojdzie, to powinny dążyć do tego, żeby być w związku zawodowym. Nawet pojedyncza osoba z pojedynczego zakładu może się zwrócić do każdej jednej, są trzy centrale związkowe legalnie działające w Polsce. Solidarność, OPZZ i Forum Związków Zawodowych. Nikt do nikogo nie zmusza, gdzie ma być, ale każda jedna centrala jest do tego zobowiązana, żeby tym ludziom pomagać. To jest po pierwsze.
Czyli można się po prostu zapisać do jakiegoś związku, mimo że się nie ma takiego związku w firmie.
Tak jest. Jest w OPZZ-cie jest taki związek, tutaj trochę kryptoreklamy, Konfederacja Pracy OPZZ-u, gdzie każda jedna osoba może się do tego zapisać, niezależnie od województwa, poprzez cały katalog organizacji, które tam są. I to jest pierwsza ochrona. Druga ochrona, jeżeli już do tego dojdzie, a jest chęć współdziałania z organizacją związkową, no to po prostu zgłasza się na przykład w Gdańsku na Nowy Ogrodę 35. Nie jestem pracownikiem, ale prosiłbym o wsparcie czy o pomoc w danej sprawie i też zostanie mu udzielona.
Bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem był dziś Adam Liszczewski, przewodniczący Pomorskiej Rady OPZZ.
Dziękuję uprzejmie, dziękuję Pani, dziękuję Państwu.